się cieszę, że mogę tu być wśród Was i że możemy wspólnie zastanawiać się nad Słowem Bożym. Tak ostatnio bracia zwrócili uwagę, że dużo jest wykładów, które dotyczą naszego zachowania, naszej moralności, naszego chrześcijańskiego życia, a że jakby no, mniej takich troszkę głębszych, więc tą uwagę sam do siebie przyjąłem i chciałbym się z Wami podzielić może sprawami troszeczkę trudniejszymi. Wybaczcie, jak nie wszystko zdążę powiedzieć i nie wszystko będę wiedział. Chciałbym się poruszyć sprawy, które są prorocze i nas dotyczą. Bractwo, tak często jest, że niektóre sprawy, które dotyczą przyszłości, jest bardzo trudno mówić, ale nasz ruch jest z tego znany, że mówi takie sprawy dotyczące przyszłości i jak wskazuje historia, te nasze zrozumienie często pomaga nam w naszym chrześcijańskim życiu. To braterstwo, ci, którzy czytali naszą literaturę, którzy zastanawiali się nad tymi proroczymi sprawami, w wielu zakrętach życia i historii, która była w XX wieku, nie mieli problemu z wyborami, a inne wyznania, inni chrześcijanie mieli wiele problemów i czasami ich wybory nie były słuszne. Także warto, braterstwo, o tym pamiętać, że proroctwa czasami pomagają w konkretnych wydarzeniach, przed którymi może jeszcze my nie musieliśmy stanąć, chociaż na pewno już przed niektórymi stawaliśmy, ale nasi ojcowie, nasi dziadowie stawali i musieli dokonać wyboru i potrafili dokonać słusznego wyboru. Braterstwo, chciałbym, żebyśmy dzisiaj zastanowili się nad fragmentami proroctwa Daniela. Tak się akurat składa, że na internecie już od roku zastanawiamy się nad 7 rozdziałem. I to będzie część tych przemyśleń, może jeszcze nie do końca jasnych. Państwo, 7 rozdział proroka Daniela jest szkicem historii świata, jaką Daniel otrzymał w widzeniu. A mówiąc, Daniel rzekł: widziałem w widzeniu moim w nocy, oto 4 wiatry niebieskie potykały się na Morzu Wielkim. A 4 bestie wielkie występowały z morza, różne jedna od drugiej. Pierwsza podobna była lwowi, mając skrzydła orle, i przypatrywałem się, aż wyrwane były skrzydła jej, które mi się podnosiła od ziemi, także na nogach jako człowiek stanęła, a serce człowiecze jest dane jej. Potem oto bestia druga, podobna niedźwiedziowi. I stanęła przy jednej stronie, a 3 żebra były w paszczęce jej między zębami i tak mówiono do niej: wstań, nażryj się dostatkiem mięsa. Potem widziałem, a oto inna bestia, podobna lampartowi, która miała 4 skrzydła ptasze na grzbiecie swym, 4 też głowy miała ta bestia i dano jej władzę wielką. Potem widziałem w widzeniach nocnych, a oto bestia czwarta, straszna i sroga i bardzo mocna, mająca zęby żelazne, które pożerała i kruszyła, a ostatek nogami swymi deptała, a ta była różna od wszystkich bestii, które były przed nią i miała 10 rogów. I przypatrywałem się pilnie rogom, a oto róg pośredni mały wyrastał między nimi i 3 z rogów pierwszych wyłamane są, a oto w onym rogu były oczy podobne oczom człowieczym i usta mówiące rzeczy wielkie. I przypatrywałem się, aż one stolice postawione były, a starodawny usiadł, którego szata była jako śnieg, a włosy jego jako wełna czysta. Stolica jako płomienie ogniste, a koła jego jako ogień gorejący. Rzeka ognista płynąca wychodziła od oblicza jego, 1000 tysięcy służyło mu, a 10 tysięcy stało przed nimi. Sąd zasiadł, a księgi otworzone były. Tedym się przypatrywał, skoro się głos począł tych słów wielkich, które on róg mówił. Przypatrywałem się, aż była ta bestia zabita i zginęło ciało jej, a podane było na spalenie ogniem. Także i pozostałym bestiom odjęta jest władza ich, bo długość żywota dana im była aż do czasu, a to do czasu zamierzonego. Widziałem też w widzeniu nocnym, a oto przychodził w obłokach niebieskich podobny synowi człowieczemu, a przyszedł aż do starodawnego i przywiedziono go przed obliczność jego. I dano mu władzę i cześć i królestwo, aby mu wszyscy ludzie i narody i języki służyli. Władza jego, władza wieczna, która nie będzie odjęta, a królestwo jego, które nie będzie skażone. I zatworzył się we mnie duch mój. Taką wizję otrzymał prorok Daniel i zgodzicie się, braterstwo, że ta wizja obejmuje szmat historii ludzkości. Jest to wizja, która sięga od czasów Daniela aż do tego czasu, o którym brat tu mówił wcześniej, czasu ustanowienia Królestwa Bożego. Historia to dotyczyła historii całego świata. Daniel nie do końca rozumiał tą historię i gdy ta wizja się skończyła, wtedy przystąpiłem do jednego z tych, którzy tam stali, a pewnością się dowiadywał od niego o tym wszystkim i powiedział mi wykład onych słów. Daniel się chciał dowiedzieć, co ta wizja oznacza. I otrzymał wykład, co to znaczy, ale gdy przeczytamy ten wykład, to znowu, braterstwo, też dokładnie tak nie będziemy wiedzieć, o co chodzi, bo jest to mowa ciężka, symboliczna. Proroctwo to jest w wielu miejscach tłumaczone w naszej literaturze i wszyscy się co do tego zgadzamy, że cztery bestie to są cztery wielkie mocarstwa. A po nich, po czasie ich królowania, ma nastąpić czas królestwa. Wiesz co, prorok Daniel żył w czasie, gdy już te bestie miały władzę nad ziemią. Dlatego też, jak dowiadywał się, to takie pytanie zadał. Werset 19. Tedym pragnął wziąć sprawę o bestii czwartej, która była różna od wszelkich innych. Zauważcie, bratestwo, że proroka Daniela nie interesowały te trzy wcześniejsze bestie, ale mówi, ja chciałbym się dowiedzieć, co ta oznacza bestia czwarta. Dlaczego? Myślę, braterstwo, że sprawa jest stosunkowo prosta do wytłumaczenia. Po prostu Daniel te pozostałe trzy bestie widział i rozpoznał. Natomiast czwartej bestii nie znał. Dlaczego tak możemy sądzić? Trzy bestie, które Daniela specjalnie nie interesowały, prawdopodobnie były mu znane, i nie potrzebował dowiedzieć się, co one oznaczają. Widzimy tu bestię pierwszą, która podobna była do lwa, miała skrzydła orle. Wreszcie czasami ta wizja jest łączona z proroctwem, które ten sam prorok Daniel otrzymał w trzecim rozdziale, gdzie jest wizja posągu. Pamiętacie, braterstwo, ten obraz posągu, gdzie głowa była ze złota i była postać człowieka, i w naszej literaturze bardzo często te dwie wizje są porównywalne. W związku z tym nasuwa się nierozłączne skojarzenie, że ta pierwsza bestia, to pierwsze dziwne zwierzę, które podobne było lwowi i miało skrzydła orła, to było Imperium Babilońskie. Bardzo często w Imperium Babilońskim występował symbol lwa. Symbol lwa nawet na wykopaliskach, na bramie Isztar bardzo często właśnie są pokazane symbole lwów. A symbol orła, ten symbol również dotyczy Babilonii i on w Biblii jest powiedziany. W proroctwie Ezechiela w 17 rozdziale pisze o orle wielkim, który wyrwał winorość. 17 rozdział, a 7 werset, był orzeł wielki. I werset 16 i 12 mówią, że tym orłem to był właśnie Babilon. Ja ze względu na brak czasu nie będę tych proroctw szczegółowo przytaczał, ale są to fragmenty, które potwierdzają, że to dziwne zwierzę, połączenie lwa i orła, to właśnie Imperium Babilońskie. Daniel znał Imperium Babilońskie, bo przecież w nim żył, w nim mieszkał i był jego jakby częścią, bo był jednym z jego urzędników, nawet wysoko postanowionych. Druga bestia podobna była niedźwiedziowi. Druga bestia charakteryzowała się wielką mocą i proroctwo mówi, że ona stała tylko na jednej stronie. czyli niedźwiedź ma cztery łapy, a ona jakby stała tylko na dwóch nogach i stanęła przy jednej stronie. Wiecie, braterstwo, że po Imperium Babilońskim przyszło inne imperium, Imperium Medo-Perskie. Składało się ono z dwóch części, z dwóch narodów, z Medów i z Persów. Ale tak naprawdę, jak czytamy historię, to Medowie byli dzikim, wojowniczym narodem, który wniosło do tego imperium siłę, agresję. Natomiast faktycznie to imperium opierało się na Persach, którzy dzierżyli władzę, kulturę i Persopolis było stolicą tego państwa i na tych dwóch nogach, na nogach perskich opierało się to imperium. Daniel znał też imperium medoperskie, bo w jego czasach żył i również znajdował się na dworze królów medoperskich. Dlatego też chyba od razu Danielowi nie trzeba było, nie musiał tłumaczenia wymagać, bo widział te zwierzęta i bardzo łatwo je rozpoznał. Trzecie zwierzę to zwierzę, które było podobne lampartowi, które miało cztery skrzydła ptasze na grzbiecie i miało cztery głowy i dano mu władzę wielką. Co prawda w trzecim imperium Daniel już nie żył, ale za jego czasów to imperium już zaczynało się rodzić. To była Grecja. W owym czasie, gdy żył Daniel, istniała już Grecja i Daniel z pewnością mógł rozpoznać, że ona będzie tym następnym imperium. Co nam pokazuje, że właśnie Grecja była tym imperium. Bractwo, to następny rozdział ósmy proroctwa Daniela tłumaczy, że Grecja jest tym imperium i pisze, że dano jej władzę wielką. Rozdział ósmy tłumaczy, że jeden król miał mieć władzę wielką i on nazywał się Aleksander Wielki. I rozpoznanie tej bestii dla nas jest dość łatwe, bo pisze, że ona miała cztery głowy. I faktycznie tak się stało, że królestwo Aleksandra Wielkiego, które było jednym z potężniejszych imperiów, bardzo szybko powstało, ale później po jego śmierci zaraz podzieliło się na cztery inne królestwa. Jego wodzowie, czterech wodzów objęło władzę i królestwo to składało się z czterech głów, czyli z czterech królestw. Co prawda później szybko połączyło się i stało się, tylko trzy głowy zostały, ale na początku faktycznie miało cztery głowy. Pokazuje nam to, że to było imperium greckie. Ale te trzy imperia dla Daniela były znane. Pokazuje nam to, że proroctwo to mówi o historii świata. Ale Daniel zainteresował się szczególnie bestią czwartą, której nie znał i której nie potrafił rozpoznać. I on się spytał, co to jest za bestia, co to jest za zwierzę dziwne. Bo one było inne, całkowicie inne od tych pozostałych. Inne było ze względu na swoje okrucieństwo i ze względu na swoją siłę. I gdy tłumaczona jest Danielowi wizja czwartego zwierzęcia, to pisze tak. Która była różna od wszelkich innych, bardzo straszna, której zęby były żelazne, a paznokcie jej miedziane. Która pożerała i kruszyła, a ostatek nogami swymi deptała. Ta bestia była najbardziej krwiożerca z tych wszystkich zwierząt. I przypatrywałem się, a róg ten walczył ze świętymi i przemagał ich. I tutaj pisze, że ta czwarta bestia charakteryzowała się tym, że walczyła ze świętymi. A przyszedł starodawny, a poddany jest sąd świętym najwyższych miejsc, a czas przyszedł, aby królestwo otrzymali święci. Czyli za czasów tej ostatniej bestii miała się skończyć historia świata i ta bestia miała zostać zniszczona, a królestwo mieli objąć święci. I rzekł tak, bestia czwarta, czwarte królestwo, znaczy na ziemi, które będzie różne od wszystkich królestw, a pożre wszystką ziemię, a podepcze i pokruszy ją. To czwarte imperium miało się charakteryzować tym, że opanowuje całą ziemię. Tamte imperia były bardzo potężne. Aleksander Wielki miał potężne imperium od Grecji aż po Indie, ale nie opanował całej ziemi. Natomiast czwarta bestia miała posiąść całą ziemię. A słowa przeciw Najwyższemu mówić będzie i święte najwyższych miejsc zetrze, nadto będzie zamyślał, aby odmienił czasy i prawa, gdyż wydane będą w ręce jego aż do czasu i czasów i pół czasów. Ta bestia miała opanować całą ziemię i miała zetrzeć święte najwyższych miejsc. Bestwo, historia pokazuje nam, że tą czwartą bestią to było Imperium Rzymskie. Jakie mamy na to dowody? Po pierwszy dowód, dowód chronologiczny, że po Królestwie Greckim władzę nad światem opanowali Rzymianie. I faktycznie cały basen Morza Śródziemnego, cały ówczesny świat został opanowany przez cesarstwo rzymskie. Jaki, braterstwo, jeszcze inny dowód? To królestwo, to imperium miało prześladować świętych. I braterstwo, i tak się składa, że cesarstwo rzymskie prześladowało dwa rodzaje świętych, czyli lud święty, jakim był naród izraelski, i faktycznie cesarstwo rzymskie ten naród wypędziło z jego własnej ziemi i wypędziło go na wiele set albo tysięcy lat. I druga historia, że cesarstwo rzymskie prześladowało również świętych w rozumieniu Kościoła. Również cesarstwo rzymskie tym się wsławiło, że na jego arenach ginęli pierwsi chrześcijanie. Czyli zarówno w stosunku do narodu żydowskiego, jak do pierwszych chrześcijan, to proroctwo zostało przez Imperium Rzymskie wypełnione. Jest jeszcze inny znak rozpoznawczy, który pozwala nam rozpoznać, że to dotyczy się Rzymu. W jego ręce poddane były czasy i prawa. Państwo zgodzicie się, że w obecnym świecie dominującą rolę w całym świecie obejmuje prawodawstwo oparte na prawodawstwie rzymskim. Kto z was może ma dzieci, którzy się uczą, to na prawników, to podstawą prawa to jest prawo rzymskie. I to, braterstwo, prorok Daniel powiedział, że nie będzie u nas rządziło prawo chińskie na świecie, prawo muzułmańskie czy jakieś inne, ale prawo tej bestii, która miała moc nad światem, czyli prawo rzymskie. I, braterstwo, druga sprawa, kalendarz, którym się posługujemy, czyli czasy. Czasy, nie mamy kalendarza hebrajskiego, nie mamy kalendarza muzułmańskiego, ale nasz kalendarz to jest kalendarz rzymski. Rzymianie w 44 roku przed naszą erą cesarz Juliusz wymyślił kalendarz, który ma określoną ilość dni w miesiącu, 12 miesięcy, 30 i 31 dni. I to był kalendarz tak zwany juliański i my do dziś prawie w niezmienionej formie się nim posługujemy. Czyli posługujemy się kalendarzem czwartej bestii, dlatego, bo ona miała prawo to ustalić. I dzisiaj cały świat, pomimo że są w użytku inne kalendarze, to kalendarzem, który powszechnie obowiązuje, i gdy się chcemy dogadać z jakimś kontrahentem, to nie mówimy, jaki jest rok kalendarzu hebrajskiego, tylko według kalendarza rzymskiego. I, braterstwo, znamienna jest rzecz, że ten czas, bestia miała władzę nad światem, było czas, czasu i pół czasu, czyli 1260 lat. Jeżeli spojrzycie na czas panowania Rzymu, to jeżeli policzycie od 753 roku przed naszą erą, to 1260 lat gdzieś kończy się w granicach roku 500. Jak historia wskazuje, ten czas 453, ale to był rok przełomowy. I w tym czasie mniej więcej upada Imperium Rzymskie. Nie porządziło więcej jak czas, czasu i pół czasu. Imperium Rzymskie upada. Ktoś by powiedział, bestia kończy władzę. Skończył się jej czas. Ale czy tak rzeczywiście się stało. Czy Imperium Rzymskie, czy czwarta bestia skończyła swoją władzę? Zresztą, to, żeby do tego dojść, to trzeba sięgnąć do innej księgi, która również opisuje tą historię, do Księgi Objawienia, która w 13 rozdziale, wydaje się, opisuje tą samą bestię. I widziałem bestię występującą z morza, mającą 7 głów i rogów 10. A ta bestia, którą widział, podobna była rysiowi, a nogi jej jako niedźwiedzie, a gęby jej jako gęba lwa, i dał jej smok moc swoją i stolicę swoją. Ciekawe jest, że jak porównacie te bestie, to ta bestia z objawienia jakby łączy cechy wszystkich bestii. Czyli ma coś z lwa, coś z niedźwiedzia i coś z tej strasznej bestii. A widziałam jedną z głów jej, jakoby na śmierć zabitą. Ale rana jej śmiertelna uleczona jest. Wtedy dziwowała się wszystka ziemia i szła za oną bestią. Jest powiedziane, że ta dziwna bestia miała odciętą głowę. Czy brat tu wspomniał, że najważniejszą część organizmu to jest, w poprzednim wykładzie, to jest głowa. Jak odetniemy głowę, to może jakiś organizm żyć? Nie może. Zdawałoby się, że jeżeli tej bestii odcięto głowę, to ona powinna co zrobić? Umrzeć. Ale dziwna rzecz, braterstwo, że ta bestia nie umarła. Dziwowała się wszelka, że rana jej śmiertelna została uleczona. I kłaniali się onemu smokowi, który dał moc bestii, kłaniali się też bestii, mówią, któż podobny jest bestii, któż z nią walczyć może. I dane jej są usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwo. Dane też jest moc, aby władzę miała przez 42 miesiące, czyli też przez 1260 dni. I otworzyła oczy, usta swoje ku bluźnierstwu przeciwko Bogu, aby bluźniła imię Jego i przybytek Jego i tych, którzy mieszkają na niebie. I dano jej walczyć ze świętymi i zwyciężać ich. I dano jej moc nad wszelkim pokoleniem, językiem i narodem. Teraz to ciekawa rzecz, że ta bestia ożyła i z powrotem zaczęła rządzić. I miała prześladować kogo? Świętych. I miała z nimi walczyć i miała ich co? Zwyciężać. A wszyscy mieszkańcy ziemi mieli się jej kłaniać. Zresztą, no, czy Imperium Rzymskie, czy dalej mamy Cesarstwo Rzymskie, ono faktycznie upadło i co prawda niektórzy usiłowali je wskrzeszyć, ale to cesarstwo nigdy praktycznie nie było wskrzeszone. Cóż więc braterstwo powstało na miejsce Imperium Rzymskie? Żeby nie być braterstwo gołosłownym i posądzanym o sekciarstwo i stronniczość, przeczytam wam fragment książki Historia Chrześcijaństwa, wydawnictwo Vocatio, katolickie, także no, chyba nie będziecie mieli wątpliwości, że jest to wydawnictwo tendencyjne. Przeczytam braterstwu fragment. Gdy w 590 roku Grzegorz został papieżem, sytuacja Rzymu była rozpaczliwa. Rzymianie znaleźli się w obliczu zagrożenia ze strony Longobardów, nie mając żadnej nadziei na pomoc egzerchy cesarskiego w Rawennie. W mieście panował głód i zaraza. Grzegorz bez chwili wahania objął dowództwo, zajął się zaopatrzeniem i obroną miasta, wysłał rozkazy do dowódców na froncie, prowadził negocjacje z Longobardami, a w końcu zawarł z nimi pokój, nie czekając na zezwolenie cesarza. Żaden papież przed nim nie pozwolił sobie na aktywność tego typu. Oprócz tego na co dzień Grzegorz zarządzał posiadłościami kościoła, troszczył się o duchowe potrzeby, swe trzody umacniał gminy w Galii i Hiszpanii, bronił praw kościoła rzymskiego wobec roszczeń Konstantynopola i wysyłał misjonarzy do Anglii. Pontyfikat Grzegorza, a w wyniku poszerzenia zakresu władzy papieża, oznaczał przejście od starożytności do średniowiecza, do epoki, której wiodącą siłą będzie rzymski katolicyzm. Kościół zachodni odegrał zasadniczą rolę w przeobrażeniu prowadzącym Europę ku średniowieczu, ponieważ to przede wszystkim on, najważniejsza z zachowanych instytucji świata starożytnego, przekazał kulturę rzymską barbarzyńcom. W różnych dziedzinach Kościół zachodni przejął doświadczenia świata rzymskiego. Wiele z nich rozwinął i doprowadził do doskonałości. Najbardziej oczywistym przykładem jest oparcie struktury organizacyjnej Kościoła na wzorcach administracji cesarskiej. Każde miasto mogło mieć swego biskupa, a każda prowincja arcybiskupa. W ramach każdej diecezji hierarchia urzędników była dokładnie taka sama jak w hierarchii rzymskiej administracji cywilnej. Prawo kanoniczne Kościoła wzorowane było na prawie rzymskim. Początkowo składało się jedynie z dekretów, synodów i soborów. Później włączono do niego dekrety papieskie stanowiące odpowiedniki cesarskich edyktów. Język łaciński zapewnił jedność światu chrześcijańskiemu. Choć literatura starożytna tylko w niewielkim stopniu została włączona w główny nurt kultury średniowiecznej, to jednak literatura i nauka chrześcijańska wzorowana była na modelu łacińskim. Architektura chrześcijańska w sposób naturalny wywodziła się z rzymskiej. Oczywistym przykładem jest rozwój kościoła typu bazylikowego i późniejsze katedry średniowieczne wywodzące się z budowli publicznych, jaką była Bazylika Rzymska. Państwo chyba nie macie wątpliwości, co ta książka mówi, że imperium, cesarstwo rzymskie, jego dziedzictwo przejęło kto? Papiestwo. To nie ja wam mówię, to piszę w książce wydanej przez katolików. Innym tego dowodem jest ten dowód, który jest zawarty w proroctwie Daniela, że temu, którzy mieli się bestią, będą podlegały czasy. Pierwszą reformę kalendarza wprowadził Juliusz, ale my nie używamy kalendarza juliańskiego, tylko jaki? Gregoriański. Wiecie, braterstwo, kto to był Grzegorz, który zrobił reformę kalendarza? To był właśnie papież. I on tą reformę przeprowadził i do dzisiaj używamy kalendarza gregoriańskiego, chociaż niektóre narody stoją jeszcze przy juliańskim. Dlaczego mógł to zrobić? Bo on miał władzę nad czasami i nad prawami. Władzę daną mu w tym proroctwie przepowiedzianym. I on to mógł czynić. I znowu nie będę cytował jeszcze innej książki, która mówi właśnie, że nikt inny w owym czasie nie mógł zrobić reformy kalendarza, bo nie miał takiej władzy. Żaden cesarz, żaden król, czy to polski, czy francuski, nie mógł zmienić kalendarza. Mógł to ten, który dzierży władzę, czyli papież. Dzisiaj, braterstwo, a ja was się spytam, a dzisiaj, jeżeli by przyszło zmienić, zrobić reformę kalendarza, to myślę, że zgodzicie się ze mną, że na pewno nie należałoby to do papieża. Na pewno by to zrobił ktoś inny, jakieś inne instytucje. Bo braterstwo, powiedziane było, że władza tego systemu papieskiego była ograniczona do 1260 dni. I jak policzycie, od mniej więcej od upadku Cesarstwa Rzymskiego, czy od tych czasów 500 roku, jakby to nie liczył, ja nie będę to dawał szczegółowych co do roku, ale 12,5 stulecia od tamtych czasów to przypada gdzieś na wiek XIX. I wtedy faktycznie skończyła się władza cywilna, władza papieży. Ale braterstwo, czy o tym coś nie mówi proroctwo objawienia? Proroctwo objawienia mówi nam w dalszej części, że po panowaniu tej onej bestii powstała jeszcze bestia druga występująca z ziemi, a miała dwa rogi podobne barankowym. A wszystka moc pierwszej onej bestii dokazuje się przed twarzą jej i czyni cuda na ziemi i kłaniają się bestii pierwszej, która była śmiertelna rana uzdrowiona. Czyli jakby powstaje jakaś inna bestia, która powołuje się na tą bestię pierwszą, która już przeszła. I zwodzi mieszkających na ziemi przez cuda, które jej dano czynić, mówiąca obywatelom, aby uczynili obraz onej bestii, która miała ranę od miecza, zaś ją ożyła. I dano jej, aby mogła dać ducha onemu obrazowi i żeby mówił obraz tej bestii i oto sprawił, aby ci, którzy się kłaniali ci, którzy się nie kłaniają obrazowi bestii, byli co? Pobici. I każdy miał wziąć piętno tej bestii na czoło i na rękę, a żaden nie mógł kupować ani sprzedawać, który nie miał piętna albo imienia bestii. I pamiętacie, jakie miało imię mieć ta bestia? I liczba jej imienia to było, miało być 666. Bractwo, jeżeli powiedzieliśmy sobie, że władza Imperium Rzymskiego przeminęła, władza polityczna i rzeczywista władza papiestwa też jakby uległa już schyłkowi, to zdaje się, że my żyjemy w czasie, gdy ma powstać, albo powstaje, albo gdy już jest ta bestia druga, podobna tej bestii pierwszej. I być może na naszych oczach rodzi się obraz tej bestii, który będzie zbudowany. Jej imię to 666. Ale braterstwo, dużo jest w naszej literaturze o tym opisane, ale chciałbym wam jeszcze jeden obraz pokazać. Pamiętacie powołałem się, że obraz tych bestii to był podobny do widzenia z proroka Daniela w 3 rozdziale, gdzie jest posąg. I posąg jakby odpowiadał tym bestiom. I bractwo, ciekawe, że w 4 rozdziale, po tym śnie i po opisaniu tego posągu, król Nabuchodonozor też taki posąg buduje w rozdziale 3. A Nabuchodonozor, król, uczynił obraz złoty i pamiętacie, że temu obrazowi wszyscy też się mieli co? Kłaniać. A ci, co się nie kłaniali, 3 było takich, 4, to co zostali wrzuceni do? A pamiętacie, że w objawieniu jest też powiedziane, że kto się nie będzie kłaniał, to będzie pobity. I ciekawe jest, braterstwo, że ten, czy wiecie, jakie miał imię ten posąg? On miał imię. Imię to znaczy się coś, co go rozpoznaje. Każdy z nas ma imię, które go charakteryzuje. A posąg, czy pamiętacie, jakie miał imię? Braterstwo, nie, bo w księdze Daniela nie jest podane imię, ale liczba tego imienia. Czytajmy 1 rozdział. Nabuchodonozor, król, uczynił obraz złoty, którego wysokość była na 60 łokci, a szerokość jego na 6 łokci. To było imię posągu. 60 i 6. 66. To było imię posągu, który powstał na polu Dura. Bractwo, wyobraźcie sobie, 60 łokci wysoki, a 6 szeroki. Czy taki posąg mógł przedstawiać na przykład złotego cielca? Nie, nie mógł krowy przedstawiać. Czy mógł jakieś inne zwierzę? Wydaje się, że taka proporcja 6 do 60 to podstawia jakąś postać wyprostowaną. Czyli wydaje się, że to był ten sam obraz, który Nabuchodonozor widział w śnie, czyli obraz postaci człowieka. Człowiek mniej więcej taką ma proporcję. Jeżeli przyjmiemy podstawę 20 to razy 10, no to 2 metry, czyli mniej więcej takiego jakiegoś postawnego człowieka posąg był wykonany, czyli taki jak w tym widzeniu. Jego imię było 66 wymiary. Zauważcie, że jest to analogia do tego obrazu z objawienia. Tylko tam nie są 2 szóstki, ale 3. 666. Bractwo, i zapewne teraz byście oczekiwali, że ja wam powiem, co to jest tym posągiem, kto to jest i jak dokładnie to wytłumaczyć. Nie, bractwo, ja wam tego nie powiem. To, nad tym się wszyscy musimy zacząć zastanawiać, ale ja wam tylko jedną rzecz mówię i do mnie się również dotyczy, że my prawdopodobnie żyjemy w tym czasie, gdy ten posąg jest tworzony. I możemy już, bractwo, wydaje mi się, że możemy zaobserwować symptomy, pewne symptomy tworzenia się takiego obrazu już w naszych czasach. Zauważmy, bractwo, że w naszych czasach tworzą się organizacje, które odwołują się do Cesarstwa Rzymskiego. Czy Zjednoczona Europa nie jest odwołaniem się do idei cesarstwa? Czyż na podwalinach Zjednoczonej Europy nie leży traktat rzymski? I tak mówią, że początkiem Zjednoczonej Europy był traktat rzymski, no nie darmo ta nazwa. Jeżeli by tylko do Zjednoczonej Europy została przyłączona Turcja i kraje śródziemnomorskie pozostałe, to będzie to dokładnie odbicie Cesarstwa Rzymskiego. Czyli coś podobnego. Ale bractwo, pamiętacie również z posągu Daniela, nogi były żelazne, ale nie na nogach kończył się ten posąg. Pamiętacie, że nogi miały palce, a palce to były z czego? A iż widziałeś żelazo zmieszane ze skorupą glinaną, znaczy się, że spokrewnią się z sobą ludzie, wszakże nie będzie się trzymał jeden drugiego, jako żelazo nie może być zmieszane z gliną. Bractwo, otwórzcie dziennik, otwórzcie gazety, zobaczcie, czy nie jest to obraz naszych czasów, czy ludzie się nie łączą w różne organizacje. Społeczne, religijne, gospodarcze, tworzą to, co nazywa się połączeniem, czyli eikumenos, połączeniem, nie tylko na płaszczyźnie religijnej. My może oczekiwaliśmy, że to będzie podstawą płaszczyzna religijna, ale zobaczmy, że płaszczyzna religijna również jest połączenia się ludzi, ale jest również płaszczyzna gospodarcza, płaszczyzna państwowa. Wszystkie narody chcą się zjednoczyć. Mówimy, że postępuje na świecie globalizacja. To nic innego jak połączenie się połączenie się ludzi. Ale proroctwo mówi, że ci ludzie nie będą się trzymać jeden drugiego. Bez to trzy, jak widzimy to wszystko, co dzieje na świecie, to oni się tak trzymają ściśle, chcą się łączyć, a jednocześnie się to wszystko rozlatuje. Pokazuje nam to braterstwo, że my prawdopodobnie w tym właśnie czasie żyjemy. Zobaczcie, braterstwo, że również obserwujemy dążność ludzi do stworzenia jakiegoś obrazu, któremu się chcą kłaniać. Ludzie jakby są, wyczekują jakiegoś sygnału, żeby powstało coś, co będzie tym obrazem. Mieliśmy, braterstwo, niedawno przedsmak, jak ludzie są gotowi pójść za czymś, co będzie miało znamiona obrazu. Jak kilka milionów ludzi poszło, gdy dano im tylko sygnał, że czemuś należy się co? Kłaniać. Braterstwo, zobaczmy, wydaje mi się, że są to oznaki, że serca ludzkie gotowe są kłaniać się obrazowi, który powstaje. Ja, braterstwo, nie będę nazywał tych rzeczy po imieniu, ale możecie to zapewne zaobserwować, że cała ziemia miała iść za tym obrazem. I zauważcie, braterstwo, że obecnie ludzie mają taką tęsknotę. Ludzie z całego świata gotowi byli przyjechać, żeby oddać hołd. Ale być może to tylko początek tego, co nas czeka. Myślę, braterstwo, że dla nas, jako chrześcijan, jest to o tyle ważne, że zrozumieć czas, którego żyjemy, że być może będziemy wystawieni na pokusę przyjęcia imienia bestii, przyłączenia się do tego obrazu i oddawania mu pokłonu. Że być może staniemy w sytuacji takiej jak trzej młodzieńcy i jak ta sytuacja z objawienia, że żeby swobodnie egzystować, będziemy musieli zgodzić się przyjąć to piętno na czoło, na rękę. Myślę, braterstwo, że powinniśmy mieć świadomość i powinniśmy upatrywać tego obrazu, żeby potrafić dać temu odpór. Cała ziemia pójdzie za tym, a my mamy nie iść. Myślę, braterstwo, że jest to dla nas i dla Kościoła może to być ostatnią próbą. I dlatego ważne jest, abyśmy zrozumieli te zjawiska. I braterstwo, jeszcze na zakończenie podam wam taki przykład. Przykład bardzo, bardzo sugestywny. Gdy przyszła wielka zawierucha, którą niektórzy z was pamiętają, II wojna światowa, to ci, którzy czytali tą księgę, którzy się nad nią zastanawiali, którzy czytali literaturę biblijną, nie mieli żadnego problemu z rozpoznaniem i z podjęciem decyzji, jak się zachować. Oni po prostu wiedzieli, że na wojnę iść nie można i walczyć z drugim człowiekiem nie należy. I gotowi byli oddać za to życie. Tak jak wielu z naszych braci to zrobiło. I nawet historycy przyznają, że może nie mówią tutaj o naszym ruchu, ale o ruchu w ogóle badaczy Pisma Świętego, do której przed wojną również należeli świadkowie, że oni po prostu nie chodzili do wojska i specjalnie dla nich w Oświęcimiu wymyślono znaczek dla świadków Jehowy, to nie nazywali się wtedy świadków Jehowy, ale dla badaczy Pisma Świętego, którzy nie szli do wojska i nie walczyli i nie popierali tego reżimu. Natomiast, braterstwo, inni, którzy dzisiaj być może mienią się być wielkimi świętymi, nie wiedzieli, że jest to reżim, że nie należy się iść z tą bestią i że niektórzy bardzo zacni i święci dzisiaj ludzie służyli w wojsku hitlerowskim. Po prostu nie potrafili tego rozpoznać. Braterstwo, zauważcie, że zastanawianie się nad proroctwami, czytanie biblijnej literatury daje w ciężkich sytuacjach odpowiedź i właściwą odpowiedź, jak postępować. I myślę, że dla nas jest to równie ważne. Czytajmy więc te słowa, zastanawiajmy się nad nimi i rozpoznajmy, co jest tym obrazem bestii, co jest bestią i pamiętajmy, że to pochodzi z ust smoka. Nie daje, braterstwu, gotowych odpowiedzi, ale daje materiał do przemyślenia dla każdego z nas, aby gdy przyjdzie dla nas ta próba, byliśmy gotowi nie przyjmować piętna bestii, nawet w zamian za to, że spotkają nas liczne trudności. Pamiętajmy o to. Amen.